Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku, a w kraju stopy procentowe już wczoraj w górę. Bułgaria chce wejść do strefy euro. W jakich sytuacjach to opłacalne, a w jakich nie? A handlowcy wykorzystują sytuację związaną z inflacją. Okazuje się, że marże sieci są w Polsce dużo wyższe niż te na Zachodzie. A na koniec jeszcze UOKiK ukarał Vectre. Klienci płacili za usługi, których nie wybierali, nie chcieli ich i nie wiedzieli, że są one płatne. Między innymi o tym spróbujemy porozmawiać już dzisiaj, za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś w studiu goście Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI i Roman Walasiński, prezes Swissmed. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczniemy od motoryzacji. To taka świeża informacja, bo późnym wieczorem Parlament Europejski przegłosował koniec sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku. Wcześniej sprzedane diesle i samochody benzynowe nadal będą mogły być eksploatowane, no ale gdybyśmy chcieli nabyć nowe auto, to ono już będzie bezemisyjne. Teraz rozpoczną się negocjacje z krajami członkowskimi, które po kolei powinny zatwierdzać te decyzje Parlamentu Europejskiego. Jeśli te ustalenia wejdą w życie, to jakie skutki wywrą? Bo mamy tylko 13 lat, Unia Europejska, żeby dostosować wszystko, infrastrukturę. Bo nie wyobrażam sobie, powiem szczerze, samochodu elektrycznego pod blokiem, na przykład na gdańskiej Morenie, bo gdzie go tam ładować? Jak to zrobić?
Ja powiem przewrotnie, to się kiedyś musiało wydarzyć.
Roman Walasiński.
I się wydarzyło. Jakie skutki przyniesie? Prawdopodobnie chodzi też i o ożywienie technologiczne, które no, wpycha się tutaj już do naszego życia drzwiami i oknami. Widzimy to też i na ulicach. Coraz częściej te samochody i pojazdy się poruszają. W związku z tym może i dobrze, że w tej chwili ta debata się rozpocznie, bo to wyznacza pewien kontekst technologiczny, ale też i pewien kontekst inwestycyjny, więc wydaje mi się, że ten czas to warto spożytkować na przedyskutowanie swoich strategii biznesowych, również w kontekście no, motoryzacyjnym. No a jeśli dodamy jeszcze tę sytuację, którą mamy, jeśli chodzi o paliwa wodorowe, to widzimy, co się dzieje, więc myślę, że to bardziej trochę taki pretekst do dyskusji, aniżeli już tak zupełnie zamkniętą klamrą podana decyzja i wyznaczenie jakiegoś terminu. Ja przyglądam się tej kwestii jako taki input do inwestycyjny.
Mateusz Marmołowski.
Ta wiadomość jest mi bliska, dlatego że jestem dosłownie kilka dni po montażu ładowarki elektrycznej w hali garażowej. Co prawda planów zakupu auta elektrycznego jeszcze nie mam, jasno sprecyzowanych. Natomiast no, ceny paliw i kierunek i atrakcyjność tych aut, bo nie wiem, czy państwo mieli okazję poruszać się takimi pojazdami, ale nimi jeździ się w zupełnie inny sposób. Dużo przyjemniej dla wielu osób z uwagi na choćby przyspieszenie. Ale także są to mniej psujące się auta, mówiąc wprost, wymagające mniej serwisu, więc jest to technologia ciekawa. Widać, że już kurierzy, choćby firmy InPost, jeżdżą tymi autami, dosyć charakterystyczne pojazdy. No i idziemy w tym kierunku. Także ja już, można powiedzieć, jestem gotowy i polecam, żeby pomyśleć do przodu i wyposażyć się w tego typu przyłącze. Bo niedługo myślę, że wszyscy będziemy skazani albo przymuszeni, albo po prostu poprzez koszty paliw i inne powody zachęcani do tego, żeby takie auto nabyć.
A myślą panowie, że będą to auta elektryczne do tego czasu? Będzie ich więcej produkowanych? Czy no, pojawią się jakieś inne, innowacyjne napędy, o których my być może nie wiemy, a dlatego Parlament Europejski podejmuje taką decyzję, bo może wie coś więcej?
Mówi się dużo o paliwach wodorowych i to jest właściwie jedyny chyba konkurent, o którym mówimy, ale na razie na rynku dominują auta elektryczne, wcześniej hybrydowe, teraz już właściwie w pełni elektryczne. No i na pewno na najbliższe lata to jest kierunek, ale rzeczywiście dużo się mówi i przeciwnicy technologii elektrycznej mówią dużo o wodorze. Wiem, że Lotos bardzo dużo inwestuje w wodór. Więc to jeszcze nie jest pewne, czy ta przyszłość przez następne naście czy kilkadziesiąt lat to będą tylko auta elektryczne.
Powtórzę to, co mówiłem w trochę inny sposób, a mianowicie wydaje się, że to jest przestrzeń do zadysponowania przez innowacyjne rozwiązania i te regulacje wyznaczają pewien korytarz myślenia. Nie, węglowodory to chyba przeszłość, zdecydowana przeszłość. Tutaj kolega wspomniał o technologii. Rzeczywiście te technologie są... Samochód wygląda podobnie, ale cała mechanika, cały kontekst technologiczny jest zupełnie inny. W związku z powyższym wydaje się, że to jest coś, jakbyśmy przerzucali się w technologiach medialnych z analogu na cyfrowe urządzenie. Na początku trochę jest tak z dystansem, a w tej chwili w zasadzie trudno sobie wyobrazić tego życia bez technologii.
A w związku z tym, że praktycznie każdy szanujący się producent samochodu już ma w ofercie elektryka, jakie szanse, że te ceny będą bardziej przystępne? Bo dzisiaj tak ktoś, kto patrzy o rany, znikną samochody spalinowe. Zawsze można było kupić jakiś używany z zagranicy, tutaj sprowadzić porządnej marki, a i tak on dużo tańszy był niż zakupiony nowy. A teraz to raczej będzie niemożliwe. I ludzie się boją też, czy będzie ich stać na auto jakiekolwiek.
Mnie się wydaje, że to pójdzie w takim kierunku. Oczywiście to są spekulacje na ten moment, że te samochody będą może, nazwijmy to, mniej wykwintne. One będą potrzebne do tego, żeby przemieścić się rzeczywiście z punktu A do punktu B. Natomiast ten taki pewien standard premium oczywiście pozostanie, bo on jest potrzebny w niektórych sytuacjach, ale wydaje się, że w tej chwili jakby szerzej potrzebne nam jest dużo tańszych samochodów i tak naprawdę do przemieszczania się w kontekście miejskim czy tam wokół swoich środowisk życiowych. Natomiast wydaje mi się, że to będzie nieco tańsze.
Ta konkurencja zawsze wymusza spadek cen. Już teraz mamy auta, myślę, że dostępne bardziej. One są troszkę droższe faktycznie od odpowiedników spalinowych. Natomiast tu mamy zupełnie inny model sprzedaży, dlatego że myślę, że więcej osób będzie rozważać zakup nowego auta z uwagi na to, że to będą nowe akumulatory, ale z kolei sieci dealerskie nie będą generować takich przychodów z serwisu tych aut, dlatego że serwis tego auta jest właściwie znikomy. Hamulce się nie zużywają, nie ma tam wielu elementów mechanicznych, które były czy płynów, czy wszelkich układów. Więc ten model będzie zupełnie inny. Auta są też teraz subsydiowane przez rząd. Są programy, które dofinansowują zakup auta dosyć istotnie, bo zdaje się do 30 tysięcy złotych.
A jest też pomysł na używane samochody elektryczne. Dofinansowanie od 9, to jest minimalna kwota, do 13 tysięcy złotych.
Ja powiem więcej, że te akumulatory, które są w tych autach, następnie mogą służyć jako magazyn energii w domu. I w trakcie posiadania auta możemy podłączyć auto do instalacji domowej i korzystać z tego auta jak z takiego dużego powerbanka dla domu i nad tym już pracuje i Volkswagen i wiele firm. Natomiast w momencie, kiedy to auto nie nadaje się do podróżowania, to po prostu możemy z tych baterii, a to jest cenna rzecz w takim aucie, skorzystać w zupełnie inny sposób, tworząc sobie magazyn energii.
No to już wiem, dlaczego tyle widziałam ofert u nas dostępnych. Nie, auta bardzo ładnie wyglądające, nie rozbite, tylko właśnie bez baterii. Się zastanawiam, dlaczego bez baterii. Gdzie ona się zniknęła z jednej strony, a z drugiej strony skąd ją wytrzasnąć do tego auta, jeżeli kupimy, bo one w całkiem sensownych cenach, bo się ceny od kilkunastu tysięcy złotych zaczynały. Zmieniamy temat teraz. Stopy procentowe, no powiązane oczywiście z inflacją, która wyniosła u nas prawie 14%, a wczoraj Rada Polityki Pieniężnej odpowiadając na tę inflację podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Teraz podstawowa stopa NBP wynosi 6%. Banki powoli zaczynają oferować lokaty na lepszych warunkach. Czy to skusi Polaków to, że banki podnoszą troszkę jednak to oprocentowanie do wstrzymania się z wydatkami? No bo tutaj się okazuje, że inflacja napędza też wydatki, bo boimy się, że zaraz będzie drożej, więc kupujemy.
Podobno ten efekt już hamuje, to znaczy rzeczywiście jest tak, że zarówno przedsiębiorstwa akumulują środki do produkcji, ale też gospodarstwa domowe wcześniej realizują zakupy, które planowali zrobić w najbliższym roku z uwagi na to, że obawiają się wzrostu cen. Natomiast ten moment chyba już jest za nami. No i w tej chwili widać to już zarówno po chęci zakupowej, jeśli chodzi o mieszkania, o inne produkty, zatrzymanie. Te stopy procentowe, myślę, że jesteśmy dopiero w trakcie, obyśmy byli już za półmetkiem, bo prognozy wcześniej były takie, że dojdziemy do 8% z końcem roku, teraz mówi się już o 9%, być może o 10%, także myślę, że jeszcze około roku wzrostów przed nami, kiedy dopiero będziemy mogli mówić o spadkach. No i ma to silny wpływ na podwyżki wszystkich cen, bo niektórzy to wykorzystują do podnoszenia cen, a niektórzy po prostu wprost w umowach mają zapisy, które mówią o tym, że podnosi się o współczynnik inflacji ceny usług czy produktów.
Potwierdzam, że trochę przyzwyczailiśmy się już do tej kwestii podwyżek stóp procentowych i również i samej inflacji. I rzeczywiście w tej chwili obserwuję to również i w swoim najbliższym środowisku biznesowym jest taki moment wyczekiwania, a nawet już tak trochę układania się w tej inflacji. To nie jest dobre, dlatego że stagnacja jest równie zła jak inflacja, tak mówią naukowcy, ekonomiści. Niemniej jednak wydaje się, że tutaj nie ma innego wyjścia. Dynamika zdarzeń i to w zasadzie globalnych jest tak duża, że rzeczywiście trzeba chyba znaleźć na własnym miejscu życia jakiś kontekst, który uchroni nas przed takim poważniejszym uderzeniem inflacji. Natomiast rolą polityków jest, i to zarówno polskich, jak i widać to po wszystkich wskaźnikach, również globalnych, żeby to uspokoić i wyciszyć. Stąd też wydaje się, że tutaj równie dobrym rozwiązaniem będzie chwila zastanowienia, i to w kontekście takim politycznym i ekonomicznym w odniesieniu do rządów. I wyznaczenie jakiejś strategii również w kontekście w ogóle polityki monetarnej, więc przypuszczam, że rzeczywiście ten taki pierwszy moment kupujmy to, co jest nam niezwykle potrzebne, pieniądz nie ma wartości, już mamy za sobą. I bardzo dobrze, szanujmy pieniądze, nic więcej się...
Natomiast on dalej nie ma wartości.
Odkładajmy.
Coraz mniejszą wartość. Już widać po spadkach cen złota, że ludzie zainteresowali się faktycznie tymi nowymi ofertami. Nie tyle banków, co rząd ogłosił ostatnio obligacje, staje się indeksowane chyba stopą bazową. Więc to są takie produkty wpuszczane na rynek właśnie po to, żeby poniekąd przymusić banki do lepszej oferty, bo rzeczywiście lokaty są wyjątkowo nisko oprocentowane w obliczu kredytów hipotecznych i ogólnie wszelkich kredytów, czy konsumenckich nawet. Przecież kredyt konsumencki w tej chwili może sięgać kilkunastu, chyba 15 czy 17% na chwilę obecną. No to są astronomiczne kwoty, a kredyt hipoteczny, jeśli ktoś ma go na zmiennej stopie,
za
chwilkę będzie 10%. To są gigantyczne oprocentowania, zwłaszcza jeśli kredyt jest na 20-30-letni okres.
No i teraz przy okazji właśnie też inflacji wraca dyskusja na temat ewentualnego wejścia do strefy euro. W tej chwili stara się o to Chorwacja. Bułgaria zapowiedziała, że chciałaby znaleźć się w strefie euro. Były robione rozmaite badania. Nieco ponad połowa, 52% Polaków twierdzi, że w obecnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie czułaby się bezpieczniej, gdyby Polska była w strefie euro. No to tutaj widać też problemy Ukraińców, którzy przyjechali do Polski ze swoją walutą i się okazało, że właściwie ta ich waluta tutaj jest nic nie warta. Z kolei i to są badania ARC Rynek i Opinia przywoływane przez Forsal. Niemal połowa badanych, 48% twierdzi, że przynależność do strefy euro nie dałaby Polakom większego poczucia spokoju w obszarze finansów, więc tutaj pół na pół mniej więcej. Z kolei w badaniu estymatora dla do rzeczy prawie 52% badanych odnosi się do pomysłu przyjęcia unijnej waluty negatywnie, a prawie 16% Polaków uważa, że Polska powinna zmienić walutę ze złotego na euro jak najszybciej. No i właśnie, co w tej sytuacji robić? Bo inflacja w strefie euro wynosi 7,4%, to są dane za kwiecień. Za maj jeszcze nie widziałam, chyba jeszcze nie było.
To oprocentowanie kredytów 1-2%.
W tamtych bankach, ale czy mielibyśmy pewność, że w bankach, które są w Polsce, tak byłoby niskie oprocentowanie, gdybyśmy byli w strefie euro?
To jest jedyna zaleta chyba posiadania euro, że w momencie, kiedy następuje wojna, no to jesteśmy w miejscu, gdzie powiedzmy ta waluta aż tak silnie nie traci na wartości, bo to jest problem Ukraińców. Tam silnie waluta straciła na wartości, złotówka zresztą też, bo jesteśmy blisko. Natomiast żadnych innych zalet nie widzę. To znaczy tracimy totalnie kontrolę nad pieniądzem. Bank centralny znajduje się w Niemczech. Nie mamy zupełnie wpływu. Decyzje ministra Glapińskiego już nie są potrzebne. No, same wady. Także ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem. Faktycznie jedyna zaleta, i to potwierdza wielu ekonomistów, to jest ewentualna, delikatnie większa stabilność waluty w momencie konfliktu zbrojnego.
Ja odmiennie. Wydaje mi się, że euro wystabilizowałby naszą gospodarkę w takim, no, chociażby prostym kontekście, jak na przykład spekulacja na walucie, na walutach Polski versus euro, co widać chociażby w kontekście działalności gospodarczej eksporterów. Są koniunktury, dekoniunktury związane z tą sytuacją. Ułożenie sobie planu sprzedażowego związane jest zawsze z dużym ryzykiem walutowym. Wydaje mi się też, że istotnie ten aspekt sprawy, że nie jesteśmy w strefie euro, jest istotny dla podejmowania decyzji przez inwestorów zagranicznych, gdzie kalkulacje związane z wyceną naszej waluty i z jej zmiennością, ja nie mówię o słabości, mówię o zmienności w zależności od sytuacji zewnętrznej, jest istotnym elementem w podejmowaniu twardych decyzji inwestycyjnych, długoterminowych, a te nam są potrzebne. No i na koniec też jesteśmy w koszyku walutowym Węgry-Turcja. Obserwując no, Turcję
i
dla inwestycji, dla inwestorów zagranicznych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście nie mamy wpływu już w tej chwili na postrzeganie naszej waluty. W związku z powyższym wydaje się, że tutaj patrząc również na decyzje jednakże traktatowe, które kiedyś powstały, winniśmy przeprowadzić istotną debatę społeczną i polityczną w kontekście albo odczarowania tej sytuacji, w której się borykamy. Pozobaczcie państwo, Słowacja weszła w słabej sytuacji ekonomicznej do strefy euro, a w tej chwili sobie dzielnie radzi i ze względu na inwestycje zachodnie, no można powiedzieć, że nie jest jeszcze tygrysem, ale naprawdę jej wyniki ekonomiczne są niezłe. Stąd też wydaje się, że tutaj potrzebna jest absolutnie rzeczowa, otwarta debata nieupolityczniona i nie prowadzona w sposób taki populistyczny, tylko
czyli
ekonomiczny.
Kalkulacja czysta.
Tylko.
Ja może inne spojrzenie dam na tą sprawę. Otóż w momencie, kiedy pozbawiamy się możliwości panowania nad swoją walutą, można powiedzieć, że w pewien sposób betonujemy swój etap rozwoju względem innych krajów. I wpadamy wszyscy do jednego worka, tracimy dużą część naszej niezależności. I to jest duży kłopot. I to jest główny powód, dlaczego nie powinniśmy aż tak ochoczo dołączać do waluty, nad którą pieczę ma inny kraj. Bo nie Unia Europejska, tylko niemiecki bank centralny. I tak to zostawię.
No to jeszcze na koniec króciutko, zostały nam 4 minuty. Marże sieci handlowych są dużo wyższe w Polsce niż na Zachodzie, alarmuje Business Insider. Dziennikarze wyliczyli, że gdyby sklepy tych sieci miały takie marże w Polsce, jak w swoich sklepach na Zachodzie Europy, to u nas inflacja byłaby niższa nawet o 1,5 punktu procentowego. Jak walczyć z takim wykorzystywaniem sytuacji i zarabianiem właśnie na inflacji? Bo ja mam wrażenie, że wszyscy w tej chwili, większość podmiotów gospodarczych, które chcą zarobić, no jadą po inflacji, bo jest inflacja, dlatego u nas jest drożej i to jest właściwie jedyne wytłumaczenie, chociaż nie zawsze jest ono uzasadnione.
Ale tak działa rynek, to znaczy w momencie, kiedy ktoś dostarcza towary, które są transportowane z dalekiej odległości, a cena paliw jest drastycznie wyższa, jeżeli ktoś używa dużej ilości gazu, jak piekarz, do wypieku swoich produktów, to cena jest drastycznie wyższa i ta inflacja kilkanaście procent, o której się mówi, która jest jakimś uśrednieniem koszyka inflacyjnego, wirtualnego, potrzebny wskaźnik, natomiast zupełnie nie oddający rzeczywistości, no ma się nijak do tych cen, bo sami widzimy, że paliwo nie podrożało o 12%, że chleb nie podrożał o 12%. Być może usługi to jest coś, co nie wymaga transportu, nie wymaga w wielu przypadkach dużej ilości gazu i produktów, które bardzo podrożały, czy surowców. I tutaj można sobie pozwolić na podwyżkę o współczynnik inflacji. Ale choćby najem biura, czy w naszym przypadku, my mamy w umowie zapis, gdzie czynsz najmu jest podnoszony o wskaźnik inflacji. Więc to jest takie minimum, o które producenci czy dostawcy usług podnoszą ceny. Ale faktycznie wiele produktów podrożało znacząco mocniej.
Mhm. No ta pokusa handlowców jest taka oczywista, że rzeczywiście już począwszy od drobnych handlowców czy sklepikarzy, a skończywszy na dużych sieciach, no ta pokusa gdzieś tam istnieje. Natomiast to się kończy zazwyczaj również regulacją rynkową. Po prostu te towary nie będą się sprzedawały w takich ilościach, przypuszczalnie jakich handlowiec oczekiwał i będą korekty. Natomiast wydaje się, że okres wakacyjny przyniesie tę korektę, ponieważ mamy po pandemii, tak przypuszczam, będziemy mieli okres prawdziwych wakacji i wydaje się, że ten popyt wewnętrzny jakby zmaleje, a to oznacza sytuację, że ta korekta wydaje się, że jesienią będzie widoczna.
Ja jeszcze dodam jedno zdanie. To jest jedyny sposób na to, żebyśmy zatrzymali inflację. Wysokie ceny i tym spowodowany brak chęci zakupowej wśród klientów, którzy po prostu powiedzą dość. Jest za drogo, kupię mniej albo nie kupię.
Paradoksalnie może nam to wszystkim pomóc.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI, Roman Walasiński, prezes Swissmed. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. No i oby ta inflacja się zatrzymała.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia.